polityczne życie na freelancie. Słuchajcie, postanowiłam je trochę urealnić i nagrać dla Was dzisiaj odcinek o urokach, ale też trudach życia na freelancie, dlatego że dostaję od Was takie głosy, że interesuje Was, jak to wygląda, jak to jest prowadzić swoje życie zawodowe właśnie w takiej wolnej formule. I pomyślałam, że to jest dobra okazja do tego, żeby Wam trochę poopowiadać o tym, jak ja to odbieram po niemal 2 latach życia na freelancie. Niemal, bo powiedziałabym, że bardziej 1,5, ale nie zmienia to faktu, że przejście na freelance zdecydowanie zmieniło moje życie na lepsze i okazała się to być formuła absolutnie dopasowana do moich potrzeb i tego, w jaki sposób ja organizuję sobie życie i pracę. Także pomyślałam, że poopowiadam Wam dzisiaj o tym, opierając się między innymi na wiedzy, jaką wyniosłam ze wspaniałej książki, której miałam okazję posłuchać w formie audiobooka, czyli książki Kate Murphy W ogóle mnie nie słuchasz. Naprawdę wspaniałej pozycji amerykańskiej dziennikarki New York Timesa, która opowiedziała trochę o sztuce słuchania i o swoim doświadczeniu właśnie z życia dziennikarki. Naprawdę podzielam mnóstwo jej przemyśleń i bardzo się w nich przeglądam, także odsyłam Was do tego audiobooka, też nie bez powodu, dlatego że dzisiejszemu odcinkowi partneruje BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków i udało mi się zdobyć dla Was kod sznurowadła bez polskich znaków, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka i razem z kodem możecie przez miesiąc sobie właśnie słuchać audiobooków za darmo, żeby przetestować, czy to jest w ogóle atrakcyjne dla Was rozwiązanie. Także bardzo się cieszę i wszystkie informacje jak zwykle linkuję w opisie. No to słuchajcie, chyba tę historię trzeba zacząć jakoś chronologicznie od początku, czyli od tego, skąd się wzięła decyzja o przejściu na freelance i myślę, że jest ona bardzo ściśle związana z słuchaniem siebie. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie praca dziennikarska na pełen etat, a trwało to dobre 6 miesięcy, więc jak możecie się domyśleć, nie wytrzymałam zbyt długo na etacie. Nie było to zupełnie dopasowane do moich potrzeb. Natomiast jak się okazało, praca na etacie, a konkretnie właśnie praca kreatywna, w której trzeba pisać, cały czas generować nowe pomysły, być właśnie kreatywnym, płodnym, to taka praca dla mnie w formule od 8 do 18 nie miała absolutnie żadnego sensu, dlatego że stała się bardzo mechaniczna, bardzo odtwórcza i szalenie stresująca. Bo jeżeli wyobrazicie sobie, że zaczynacie pisać teksty na czas, no to nie trudno jest dojść do wniosku, że one przestają być barwne, kolorowe, pełne humoru, a stają się po prostu bardzo mechanicznie napisane, ustrukturyzowane, oddane i przechodzimy do kolejnego tekstu. I dla mnie taki sposób pisania absolutnie zabijał moją kreatywność. Jestem przekonana, że jest pełno osób, które uwielbiają pisać pod presją czasu, pod presją deadline'u i dla nich właśnie pisanie w takiej formule jest najlepszą formą pobudzania ich kreatywności. Natomiast dla mnie było to zabójcą mojej kreatywności. I dlaczego mówię o słuchaniu siebie? Dlatego, że gdyby nie to, że ja cały czas zestawiałam to poczucie nieadekwatności, to poczucie stresu, tego, że nie chcę pisać w takiej formule, gdybym nie zestawiała tego właśnie ze swoimi potrzebami, z tym, co mi gdzieś tam szeptała intuicja o tym, jak ja chcę prowadzić swoje życie zawodowe, to myślę, że nigdy bym nie doszła do momentu, w którym byłam w stanie podjąć to ryzyko i zdecydować się przejść na freelance, bo podjęcie takiej decyzji jest szalenie ryzykowne. Nie masz pojęcia, czy znajdą się osoby, które będą chciały ci coś zlecać. Szczególnie jeżeli jesteś osobą nową w branży, twoje nazwisko nie jest w jakiś sposób jeszcze nikomu znane. Więc dla mnie to zaufanie do tego, że pomimo tego, że jest to ogromne ryzyko, to ufam, że jakoś sobie poradzę, bo wiem, że dobrze piszę, bo wiem, że mam coś światu do zaoferowania, było absolutnie kluczowe i doprowadziło mnie właśnie do podjęcia takiej decyzji o przejściu na freelance. I przyznaję się od razu, że było to okupowane ogromnym lękiem. Lękiem o moje poczucie bezpieczeństwa, o stabilizację finansową, o to, czy sobie poradzę, o to, że będę się cały czas mierzyć z odmowami, odrzuceniami. Naprawdę nie była to łatwa decyzja. Ale to, co o niej przeważyło, to tak naprawdę porównywanie kosztów i zysków. Dla mnie w tamtym momencie ponosiłam zbyt dużo kosztów z pisania pełnoetatowego wobec zysków, które mi to pisanie generowało. I to naprawdę w tamtym momencie było dla mnie jasne, że pomimo tego poczucia stabilności, że przecież na etacie dostajesz wynagrodzenie tego samego dnia, co miesiąc nie musisz się martwić o zabieganie o zlecenia, to pomimo tej stabilności ten zysk nie był dla mnie aż tak wartościowy w porównaniu do kosztów, jakie ponosiłam pracując od 8 do 18 i stresując się pisaniem na czas. Po prostu. Więc to słuchanie siebie i zaufanie do siebie, że będzie pewnie trudno, muszę się jakoś na to przygotować, muszę mieć jakiś plan B w razie, gdyby ten mój plan przejścia na freelance okazał się być porażką. To było na pewno ważne, ale to zaufanie, że jakoś sobie poradzę, bo ja już po tych 6 miesiącach, po napisaniu 350 newsów dla redakcji, widzę, że mam realnie coś światu do zaoferowania. Widzę, że to jest niezłe. Mam jeszcze mnóstwo do nauczenia się, ale na ten moment wierzę, że robię to nieźle i jestem przekonana, że jest ktoś, kto będzie chciał ze mną współpracować, bo mam w sobie tę ciekawość i zaangażowanie i dużo chłonę i mam o czym pisać. To zaufanie do siebie, to posłuchanie się tych swoich potrzeb i dostrojenie ich do swojego stylu życia było dla mnie bardzo ważne. Dlatego na pewno pierwszym punktem wyjścia do tego, żeby przejść na freelance, było dla mnie skontaktowanie się ze swoimi potrzebami, skontaktowanie się ze swoimi emocjami i zdanie sobie sprawy, że mój styl życia i decyzje, które podejmuję na temat swojego życia zawodowego, nie są w zgodzie z tym, jak ja chcę prowadzić to życie, generują mi za dużo kosztów i za mało zysków. Od słuchania do siebie przechodzimy do słuchania innych, czyli o utraconej sztuce słuchania innych osób. Praca na freelancie na pewno dała mi taką możliwość do tego, żeby wsłuchiwać się w to, co mówią mi inni, bo też odjęłam sobie ten element stresu i pracy na czas, więc zyskałam jakiś spokój wewnętrzny i możliwość właśnie pisania w swoim tempie, ustalania własnych deadline'ów i umawiania rozmów na przykład w takich godzinach, kiedy wiem, że mogę się skupić na drugiej osobie, bo na przykład dla mnie osobiście robienie wywiadów wieczorami jest nie do zaakceptowania. Mój mózg o godzinie 21 nie pracuje. Więc przejście na freelance na pewno umożliwiło mi dostrojenie swoich okoliczności, sposobu pracy do tego, kiedy pracuje mi się najlepiej, kiedy jestem najbardziej skoncentrowana, kiedy mogę poświęcić swoją uwagę drugiej osobie. I to, co zrozumiałam, robiąc te parędziesiąt wywiadów, to to, że wbrew pozorom na dobry wywiad nie składa się tylko twoje przygotowanie, ale przede wszystkim to, czy potrafisz sprawić, że twój rozmówca czy rozmówczyni poczuje się tak komfortowo, poczuje się tak akceptowany, akceptowana, słyszany, słyszana, że będzie chciał się przed tobą otworzyć, bo będzie czuł się wysłuchany lub wysłuchana. I myślę, że to jest absolutnie kluczowe i coś, o czym dziennikarze często zapominają, czyli o tym, że ludzie naprawdę chcą być po prostu przez kogoś wysłuchani, że mnóstwo z nas ma deficyt bycia aktywnie przez kogoś wysłuchanym. I te myśli odbiłam właśnie od treści audiobooka Kate Murphy W ogóle mnie nie słuchasz, w którym autorka mówi, że ludzie opisywali ją jako osobę, która z każdym umie się dogadać, a tak naprawdę chodziło o to, że każdego umiała wysłuchać. I myślę, że to jest absolutnie kluczowe i pokazuje, a raczej obnaża nasze bardzo podstawowe ludzkie potrzeby. Jako dziennikarze jesteśmy zawodowymi słuchaczami, słuchaczkami. Jest to nasz obowiązek, żeby nasi rozmówcy poczuli się przez nas wysłuchani, żeby mogli nam opowiedzieć o czymś, o czym nie opowiedzieliby nikomu innemu, bo czują, że są w tej, w cudzysłowie, bezpiecznej przestrzeni, bo oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, rozmawiając z kimś przez telefon, na tyle będzie to bezpieczne, ale żeby ta osoba poczuła, że nas naprawdę interesuje to, co ma do powiedzenia, że nie jesteśmy rozproszeni naszym telefonem, że automatycznie nie patokujemy wtedy, kiedy niekoniecznie powinniśmy to robić i tak dalej. Spróbujcie sobie kiedyś zrobić takie ćwiczenie, w którym siadacie naprzeciwko drugiej osoby, może to być znajoma, partner, rodzina, ktokolwiek i opowiadacie tej osobie o jakiejś stresującej was ostatnio sytuacji, opowiadacie o tym, co to było, jakie wam towarzyszyły emocje, spostrzeżenia, jak się z tym czujecie dzisiaj. Niech to będzie coś takiego wrażliwego, intymnego i zobaczcie, jak zmieni się sposób waszej narracji, kiedy wasz rozmówca będzie się na was patrzył, będzie potakiwał, będzie zadawał wam pytania pomocnicze, a potem spróbujcie odtworzyć tę sytuację jeszcze raz, czyli jeszcze raz opowiedzcie o czymś trudnym, ale niech wasz rozmówca nie nawiązuje z wami kontaktu wzrokowego, najlepiej niech patrzy się w podłogę albo patrzy się w telefon i nic nie mówi. I zobaczcie, jak bardzo zmieni się to, co powiecie w tej drugiej wersji opowieści od tej pierwszej, czyli ile szczegółów pominiecie, Jakie będzie wam towarzyszyło odczucie? Czy będziecie się czuli bezpiecznie? Czy będziecie się czuli akceptowani? I czy będziecie potrafili otworzyć się na tyle, na ile potrafiliście w pierwszej wersji, kiedy ta osoba okazywała wam uwagę i uważnie was słuchała? To jest naprawdę niezwykłe, ale jeżeli wasz rozmówca patrzy się w telefon albo w podłogę, to ilość myśli o tym, jak bardzo to, co mówimy, jest głupie, nieadekwatne, jak bardzo czujemy się oceniani, jak bardzo powinniśmy już pewnie skończyć. Ilość tych myśli, która się pojawia, jest niewiarygodna. Tylko dlatego, że nasz rozmówca na poziomie niewerbalnym nie pokazuje, że jest z nami zestrojony, że jest uważny, że jego mowa ciała odzwierciedla naszą. Co tylko pokazuje, jak bardzo potrzebujemy w rozmowie nawiązać jakąś bliską więź, poczuć, że komuś zależy i że ktoś jest realnie zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia. W audiobooku Kate Murphy jest mowa też o neurobiologii słuchania i o tym, że w pewnych badaniach używano funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, gdzie zauważono, że jeżeli aktywnie kogoś słuchamy, jesteśmy uważni i aktywują się konkretne obszary mózgu, to gaśnie aktywność ciała migdałowatego, czyli obszarów mózgu odpowiedzialnego na przykład za emocje takie jak strach czy lęk. Dlatego chciałabym, żeby to wybrzmiało, że aktywne słuchanie, zaangażowanie się w czyjąś opowieść, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, zadawanie pytań pomocniczych albo sama obecność bez mówienia czegokolwiek, ale okazywanie tej osobie, że ją słuchamy, że jej nie oceniamy, jest tak kluczowa. I nie ma nic gorszego niż rozmawianie z kimś, kto słuchając nas, tak naprawdę nas nie słucha, bo już przygotowuje się na to, co nam odpowiedzieć, czyli myśli o tym, co zaraz powie, zamiast realnie wsłuchać się w to, co mamy do powiedzenia. I to naprawdę bardzo słychać w wywiadach czy w podcastach z dziennikarzami, którzy przekrzykują się, przerywają swoim rozmówcom i tak naprawdę w ogóle nie nawiązują do tego, co ich rozmówca właśnie powiedział, co sprawia, że po pierwsze rozmówca nie czuje się na tyle bezpiecznie, żeby się otworzyć z czymś autentycznym, wzbudzającym emocje, a po drugie z rozmowy robi się pole bitwy o to, kto ma rację, a to przecież nie o to chodzi. Dlatego wierzę i widzę po moim doświadczeniu prowadzenia rozmów na freelancie, zarówno w formie wywiadów telefonicznych, wywiadów na żywo, wywiadów z wideo, wywiadów w samym audio, w formie podcastu czy w formie wywiadu prasowego. Widzę, jak bardzo to jest ważne, żeby ludzie czuli, że jesteśmy realnie zainteresowani tym, co mają nam do opowiedzenia. I tutaj nie sposób nie opowiedzieć o ciekawości, która bardzo łączy się z kreatywnością, czyli o tym, jak w pracy dziennikarskiej ciekawość i podążanie za tym impulsem jest kluczowe, żeby napisać dobry tekst. W momencie, w którym nie jesteśmy już zatrudnione na etacie w redakcji, gdzie tematy są nam często narzucane, oprócz tej wspaniałej dozy wolności pojawia się też obowiązek, jakim jest zgłębianie swojej ciekawości i bycie cały czas zadziwioną i zaciekawioną otaczającą nas rzeczywistością, żeby móc proponować ciekawe pomysły. Co więcej, musimy je na freelancie nie tylko proponować, ale musimy je ludziom sprzedawać, czyli robić tak zwany pitching. To oznacza, że musimy nieustannie robić research, nieustannie informować się o tym, co się dzieje, podążać za tym, co nas jakoś intuicyjnie ciekawi, a potem umieć skondensować to w jedno, dwa, maksymalnie trzy zdania, żeby sprzedać danej redakcji pomysł na naprawdę wartościowy, ciekawy tekst. Ale nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, jeżeli nie budzilibyśmy w sobie takiej dziecięcej ciekawości właśnie człowiekiem otaczającym nas światem, bo nasza pula tematów ograniczyłaby się tylko do tego, co jest nam znane, co jest komfortowe, co jest gdzieś oswojone, bo obcujemy z tym na co dzień. Dlatego kolejną moją lekcją z freelansu jest to, żeby mieć cały czas oczy i uszy otwarte, żeby cały czas wrzucać się w sytuacje, które generują nowe pomysły, które niekoniecznie są komfortowe i przeze mnie już oswojone, tylko takie, na których ja się często na przykład nie znam. Jedne z najbardziej wartościowych rozmów, jakie odbyłam, to rozmowy z osobami, które reprezentują zupełnie inny światopogląd niż mój, które pochodzą z zupełnie innego środowiska, mają zupełnie inne wykształcenie i patrzą na świat przez inne soczewki niż moje. Co sprawia, że nagle moja wersja rzeczywistości wzbogaca się o ich patrzenie na świat. I uważam to za największą wartość pracy dziennikarskiej, nie mówiąc już o pracy dziennikarskiej na freelancie, gdzie mamy zupełną wolność do tego, żeby rozmawiać z wybranymi przez nas osobami na tematy, które nas interesują. Uważam to za naprawdę największą wartość naszej pracy, czyli możliwość nieustannego dokształcania się, zaciekawiania się, zadziwiania się i poszerzania swojego pola percepcji na to, co reprezentują inni ludzie z zupełnie innym backgroundem. Dlatego jeżeli myślicie o tym, żeby przejść na freelance, to zastanówcie się, czy macie w sobie właśnie taką ciekawość i taką żądzę i głód poznawania świata, który pozwoli wam podocierać w miejsca, w które trudno byłoby wam dotrzeć pracy pełnoetatowej. Ale żeby nie było tak kolorowo, no to teraz przejdźmy do aspektów freelansu, które wymagają od nas dużo więcej niż wymaga praca pełnoetatowa, czyli mierzenie się z wiecznym odrzuceniem i odmową. Słuchajcie, to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, z którą musiałam się oswoić, czyli akceptowanie tego, że twoje pomysły będą się spotykały z odrzuceniem, z krytyką albo z ciszą. Dla mnie chyba na początku najtrudniejsza była właśnie ta cisza, czyli odbijanie się od ściany, pisanie maili na generyczne adresy, których nikt absolutnie nie czyta. A niestety jest to nieodłączny element freelansu, że nawet jeżeli nasze pomysły będą świetne, to będziemy się spotykać z odmową, z odrzuceniem. I to często nie będzie świadczyło o tym, że nasz pomysł jest beznadziejny, tylko akurat nie pasuje na przykład do makiety czy do planów tematycznych na dany miesiąc danego magazynu. I to jest okej. Natomiast jeżeli będziemy traktować odmowę, ciszę albo odrzucenie naszego pomysłu na tekst, na wywiad jako coś, co warunkuje wartość naszego pomysłu na tekst czy wywiad, no to daleko nie zajdziemy. I myślę, że to jest coś, co zajęło mi najdłużej, czyli oswojenie się z tym, że będę się spotykać z nie cały czas i że to w ogóle nie powinno mieć wpływu na moją motywację do tego, żeby proponować po prostu te tematy innym miejscom, innym osobom, żeby nieustannie próbować, a nie traktować odmowy jako sygnał, że bycie na freelancie nie jest dla mnie i może czas wrócić na etat, gdzie ktoś będzie mi te tematy w dużej mierze narzucał, bo oczywiście nie jest tak, że na etacie wszystkie tematy są ci narzucone, natomiast w dużej mierze są i jest to coś, co z czym na pewno trzeba się liczyć na freelancie, że będziecie się spotykać z odrzuceniem, po prostu. Ale że to odrzucenie nie jest o tym, że wasze teksty czy pomysły są słabe, tylko o tym, że są po prostu niedostrojone, niedopasowane akurat do tego magazynu, akurat do tego tematu numeru, akurat do tego miesiąca. I to jest okej. I to nie oznacza, że jeżeli ktoś wam odmówił rok temu, to i w tym roku odmówi. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Są redakcje, do których próbowałam się dobić bardzo długo. Jest jedna, która była moim największym marzeniem przez ostatnie 2 lata i nie było opcji, żebym się do nich dobiła. Po prostu to się nie chciało wydarzyć. I w końcu los jakoś tak zadziałał. Poznałam odpowiednią osobę, która zna odpowiednią osobę, która okazała się być otwarta na współpracę i jakoś to się wydarzyło. Więc chciałabym uwrażliwić was na to, że to odrzucenie czy odmowa jest nieodłącznym elementem życia na freelancie. Przechodząc teraz pięknie do kolejnego punktu, jakim jest cierpliwość i zaufanie do siebie, bo to się bardzo ładnie ze sobą łączy. Na freelancie, czy tego chcemy, czy nie, zawsze będą okresy stagnacji i okresy wzrostu. Nie ma opcji, tak jak na etacie, że w każdym miesiącu macie zapewnioną ilość tekstów, macie zapewnioną stawkę, którą zawsze dostaniecie. Nie. Na freelancie są okresy, kiedy w jednym tygodniu dostajecie 5 zleceń i wszystkie są na wczoraj, a potem macie 2 tygodnie, kiedy jakoś nikt nie ma niczego dla was do zrobienia. I to jest normalne, że ten rozwój na freelancie jest bardzo nielinearny, że to tempo pisania się zmienia i zaufanie do tego, że to jest normalny proces i cierpliwość, że jeżeli w tym miesiącu mam większy okres stagnacji, to możliwe, że te wszystkie prośby, że te wszystkie pomysły na teksty, które wysłałam w tym miesiącu, po prostu zrealizują się w kolejnym i to jest najzwyczajniej w świecie okres dla mnie odpoczynku, okres, w którym mogę pozbierać trochę inspiracji. Oswojenie się z tym jest naprawdę bardzo ważne, bo inaczej będziemy żyć w stałym napięciu, że co jeżeli to już było i to jest absolutnie myśl, która pojawia się w głowie chyba każdego freelancera, z którym rozmawiam, czyli co jeżeli to już było moje ostatnie zlecenie? Co jeżeli już nigdy więcej nie dostanę żadnego zlecenia? Co jeżeli to już mój koniec? I co z tego, że ten poprzedni miesiąc był świetny, jeżeli w tym dostałam dużo mniej zleceń? To znaczy, że już w każdym kolejnym będę mieć tylko mniej i jest to mój absolutny dziennikarski koniec. No nie. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli już po jakimś czasie jesteście na freelancie i macie miejsca, z którymi współpracujecie, macie osoby, które was znają i macie już gdzieś wypracowaną swoją osobę w głowach redaktorów prowadzących, redaktorów naczelnych i osób prywatnych, które chcą z wami współpracować, to dobra wiadomość jest taka, że nawet jak się do was nie odzywają przez parę tygodni, to jest duża szansa, że w kolejnym miesiącu będą chcieli od was nagle wszystko naraz. Oczywiście nie jest to zasada dla wszystkich. Zakładam, że jeżeli jesteście w pierwszym miesiącu czy pierwszych dwóch miesiącach waszego życia na freelancie, to na początku tak nie będzie. Na początku jest to absolutnie niezbędne, żeby cały czas zabiegać o zlecenia i cały czas się tym ludziom pokazywać, cały czas im mówić o tym, co macie do zaoferowania i im to sprzedawać, wracając tutaj do punktu o ciekawości i sprzedawaniu swoich pomysłów. Natomiast po czasie, kiedy już macie parę tych miejsc, z którymi współpracujecie, musicie, jeżeli nie chcecie żyć w napięciu, to musicie wypracować w sobie to zaufanie i cierpliwość do tego, że to będzie takie sinusoidalne, to nie będzie stabilne, to nie będzie tak jak na etacie. I dlatego właśnie jesteście na freelancie, bo nie chcieliście tego, co było na etacie, więc to oswojenie się z tym, że to nie będzie tak samo przewidywalne jak etat, jest niezbędne do tego, żeby uchronić się od ciągłego pobudzenia, wzbudzenia i poczucia, że już nigdy nie dostaniemy żadnego zlecenia. Kolejnym punktem, o który bardzo często mnie pytaliście, a który mam wrażenie, że jest dla mnie absolutnie najłatwiejszym punktem na freelancie, to jest punkt samodyscypliny. Czyli jak to zrobić, żeby na freelancie mieć motywację i pisać teksty, spełniać deadline'y, a nie prokrastynować. No słuchajcie, dla mnie jest to o tyle, no nie chcę powiedzieć oczywiste, ale oswojone i ogarnięte i nie sprawia mi to trudności, bo przygotowało mnie do tego moje życie. Nie no, brzmi to strasznie pompatycznie. Słuchajcie, no przygotowała mnie do tego szkoła muzyczna, po prostu. Dla mnie 12 lat od 7 do 19 roku życia spędzone w dwóch szkołach, gdzie 5 razy w tygodniu chodzisz do jednej szkoły, a potem kolejne 5 całe wieczory i popołudnia spędzasz w drugiej szkole. Naprawdę, jeżeli ktokolwiek tutaj z was słuchających chodził do szkoły artystycznej, to wie, że jest to najlepsza nauka samodyscypliny, jaka tylko może być. Bo jeżeli nie masz w sobie tej dyscypliny, to ty po prostu nie przetrwasz w takim trybie jako dziecko. Oczywiście, no, ogromną rolę odgrywają tutaj rodzice i ich wsparcie. Natomiast dla mnie ten element samodyscypliny był po prostu, no, był narzucony przez życie, mówiąc już tak pompatycznie. Dlatego ja nauczyłam się tego, że jestem odpowiedzialna za zorganizowanie swojego kalendarza, swojego planu na dany tydzień tak, żeby dowieźć. Po prostu. Nie ma takiej opcji, że się nie dowozi i tyle. Oczywiście rozumiem, że to nie jest rzeczywistość każdego z nas i dużo osób ma z tym po prostu problem, że jeżeli nie ma szefa czy bata nad głową w postaci kogoś innego, kto mówi wam, że to już musi być na wczoraj, to trudno jest się zmotywować. Natomiast dla mnie praca pod presją jest tak bardzo dusząca i stresująca, że kiedy odchodzi mi ten stresor w postaci właśnie szefa czy osoby, która mówi mi, że to na wczoraj, to nagle dla mnie narzucenie samej sobie deadline'u i powiedzenie sobie, dobra stara, musisz to napisać na piątek, pomimo tego, że redakcja powiedziała, napisz to jakoś na koniec miesiąca, to ja sama sobie otwieram kalendarz i mówię, dobra, dla mnie koniec miesiąca to będzie 25, żebym w razie co miała te 3 dni obsuwy, więc ustawiam sobie tak swój kalendarz, żeby 20 mieć już wywiad, 21 móc go zredagować czy spisać, a 23 wysłać do autoryzacji, żeby był gotowy na 25. I to jest ta moja rzeczywistość, czyli trochę narzucanie samej sobie tempa pracy, organizowanie sobie tej pracy w taki sposób, żeby dowieść na deadline, który w pewien sposób sama sobie narzucam, dlatego że często te deadline z redakcji są takie enigmatyczne, albo dostajesz informację, zrób jak będzie, jak będzie, napisz najszybciej, jak potrafisz, więc to jest kluczowe, żeby umieć sobie zorganizować pracę tak, żeby nie robić wszystkiego na dzień przed tym deadline'em. Bo jeżeli miałabym jednego dnia przeprowadzić wywiad, spisać go, zredagować, zautoryzować i wysłać, to byłoby to na pewno dla mnie bardzo stresujące i odzwierciedlałoby rzeczywistość pełnoetatową, do której absolutnie nie chcę wracać. Dlatego samodyscyplina to jest coś, bez czego będzie trudno przetrwać na freelancie. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam mnóstwo osób, które uwielbiają wysyłać wszystko na ostatnią chwilę i to je motywuje, ten wyrzut adrenaliny je motywuje, pobudza je do działania, daje im poczucie sensu, okej, rozumiem. Natomiast dla mnie organizowanie sobie kalendarza, siadanie w każdy weekend ze swoim Moleskinem i spisywanie sobie wszystkiego, co mam na cały tydzień, jest po prostu moją rzeczywistością od 7 roku życia i tyle, i koniec. I takie to jest. Natomiast jeżeli chciałybyście więcej usłyszeć na temat samodyscypliny, organizowania swojej pracy i czasu, to oczywiście jestem otwarta, może mogłabym zrobić o tym jakiś osobny materiał. Natomiast to, czego nauczył mnie freelance, to to, że bez samodyscypliny będzie bardzo ciężko. No dobrze, i na sam koniec chcę Was tutaj zostawić z jakimś takim optymistycznym akcentem, czyli powiedzieć o tym, że po pierwsze na freelancie trzeba wierzyć w siebie i w swoje kompetencje, a po drugie trzeba się opiekować sobą. Co mam na myśli? Po pierwsze, mam na myśli to, że na freelancie jesteście cały czas stawiane w sytuacjach, w których musicie wyceniać swoją pracę, w którym musicie przekonywać kogoś do swoich pomysłów, a to wymaga wiary w to, że naprawdę macie coś do zaoferowania. Bo jeżeli idziecie do redakcji z nastawieniem, że nie jesteście w sumie pewne, czy to jest niezły pomysł i w sumie to możecie to zrobić za darmo, żeby tylko zrobić, to w dużej mierze stawiacie się już na starcie w takiej pozycji, w której same nie wierzycie w to, że to, co chcecie napisać, jest tego warte i że ta redakcja powinna was wziąć, bo naprawdę wnosicie jakąś wartość do tego magazynu czy do tego miejsca. Wiem, że to brzmi tak trochę coachingowo, nie ujmując coachingowi, ale tak coachingowo w stylu Paulo Coelho. Natomiast ja naprawdę w to wierzę, że podjęcie tego ryzyka przejścia na freelance i potem utrzymywanie się na tym freelance przez prawie 2 lata, pomimo okresów stagnacji, nie byłoby możliwe, gdyby nie moja wiara w to, że ja naprawdę uważam, że nieźle piszę. Uważam, że mam coś do zaoferowania. Jestem w pełni świadoma tego, że jeszcze dużo nauki przede mną, że popełniam błędy, że w porównaniu do dziennikarzy z 20-letnim doświadczeniem to mam jeszcze dużo przed sobą, ale nie zmienia to w ogóle faktu, że jestem pewna, kiedy idę do redakcji, czy do osoby, dla której piszę, czy redaguję książkę, czy e-booka, czy cokolwiek. Jestem pewna, że to, co ja robię, jest jakościowe, jest wartościowe i zasługuje na to, żeby było wycenione adekwatnie. Nie zasługuje na to, żeby robić to za pół darmo. Więc ta wiara we własne kompetencje wynikająca też z doświadczenia i z tego, że jak już widzisz, że zrobiłaś x tych tekstów albo x tych rysunków, animacji czy cokolwiek na freelancie robisz i widzisz, że już były osoby, które chciały ci za to zapłacić, które były zadowolone z efektów twojej pracy, to możesz też z większą pewnością siebie iść do następnych miejsc, bo już wiesz, że ktoś ci zaufał, więc masz to przekonanie, że jest to gra warta świeczki i wierzysz w to, że naprawdę masz kompetencje, które mogą wnieść wartość do życia innego człowieka. Natomiast drugi punkt, czyli opiekowanie się sobą, z którym was dzisiaj zostawię, na który uwrażliwiła mnie bardzo bliska mi kobieta, to, że będąc na freelancie trzeba cały czas być przy sobie, dlatego że ciągle robisz projekty dla innych. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na freelancie nie masz dni urlopowych do wykorzystania. Na freelancie nie masz wolnych weekendów. Możesz mieć wolny poniedziałek, a zawalony cały weekend od roboty. I to jest absolutna rzeczywistość życia na freelancie. Natomiast jeżeli ty nie zaopiekujesz się sobą w taki sposób, że będziesz tak samo jak pracę, tak samo planować sobie w kalendarzu odpoczynek, czas na regenerację, czas na zabawę, czas na wyjścia ze znajomymi. Jeżeli nie będziesz brać odpowiedzialności za to, żeby ten balans sama sobie stworzyć, bo nie masz szefa, który ci powie, że w każdy weekend masz wolne, a od poniedziałku do piątku zawsze po 18 masz wolne. Nie masz takiej osoby. Ty musisz być tą swoją osobą, która będzie planować odpoczynek, bo bez tego wypalisz się bardzo szybko na freelancie i ja się z tym bardzo często mierzyłam, że się przepalałam. Nie wiem, czy nazwałabym to wypaleniem, bo nie konsultowałam tego ze specjalistą, natomiast bardzo często się przepalałam, bo brałam na siebie bardzo dużo zleceń. Miałam totalny brak zaufania, że skoro mam teraz tyle zleceń, to będę mieć je w przyszłości, tylko myślałam sobie, że to już jest ostatni moment, w którym mam tyle zleceń, więc muszę je wziąć wszystkie naraz. I się tak przepalałam, że potem dochodziłam do siebie tygodniami. Więc po pierwsze, planowanie odpoczynku, bycie przy sobie cały czas, bo robisz ciągle coś dla innych, więc sprawdzanie ze sobą, czego ty potrzebujesz, kiedy potrzebujesz odpocząć, chwalenie samej siebie, dawanie sobie feedbacku, który normalnie dawałby ci szef na etacie. Czyli jeżeli coś ci wyjdzie, to umiejętność pochwalenia samej siebie: ej stara, super, że to dowiozłaś, to był świetny tekst, to był dobry wywiad, super, że zredagowałaś tę książkę, ej ekstra, że udało ci się nawiązać współpracę z tą redakcją, przecież marzyłaś o tym od lat. Chwalenie samej siebie, planowanie odpoczynku, dbanie o regenerację i o swój spokój wewnętrzny jest twoją odpowiedzialnością na freelancie, po prostu. I tak samo jak na etacie, oczywiście, że to też jest twoją odpowiedzialnością, tak jednak masz ze strony pracodawcy narzucone wolne weekendy czy 20 ileś wolnych dni w roku. Chociaż na samą myśl, jak to mówię na głos, to jeży mi się włos na głowie, jak można mieć 20 parę dni w roku wolne tylko. Jestem przerażona. Tak. Natomiast jest to kluczowe. Więc chciałabym was zostawić z taką myślą, że jeżeli chcecie przejść na freelance, to oprócz kultywowania tej swojej ciekawości, kreatywności, umiejętności słuchania innych, umiejętności słuchania siebie, cierpliwości, zaufania, że to jest właśnie stagnacja versus wzrost i jest to nielinearne, mierzenia się z odrzuceniem, samodyscypliną i wiarą gdzieś w siebie, to chciałabym was zostawić z tym, że taka decyzja wymaga też wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swój dobrostan, w takim sensie, że wymaga dawania sobie rzeczy, które normalnie daliby nam współpracownicy czy szefowie na etacie. I jest to absolutnie do zrobienia. Naprawdę jest to po prostu nawyk do wyrobienia, nawyk wpisywania sobie w kalendarz, kiedy mamy wolne, narzucania sobie, kiedy mamy odpoczynek, a nie doprowadzania do przepalania i chwalenia siebie, dawania sobie jakiegoś feedbacku, czy nawet proszenia o feedback po to, żeby mieć takie poczucie, że ta nasza praca jednak do kogoś dociera, że ona jest wartościowa i dostawać gdzieś te pochwały też od samego siebie. Mam nadzieję, że ten odcinek albo was zachęcił do przejścia na freelance, chociaż nie mam pewności, czy was zachęciłam, albo was odstraszył. Ale tutaj to mam nadzieję, że to nie jest większość z was. Albo, że wam rozjaśnił i pokazał, jak wyglądają realia życia na freelance. Może pokazał wam jakieś aspekty freelance'u, o których nie myślałyście, a korci was przejście na freelance i ta wiedza była potrzebna. Dajcie koniecznie znać, jak zwykle, na Instagramie sznurowadła.myśli. Ja jeszcze raz odsyłam was do audiobooka z oferty BookBeat, z której możecie skorzystać za darmo przez 30 dni z kodem sznurowadła bez polskich znaków. Link znajdziecie w opisie. A jak się okazało, 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Jest to też 3 dni przed moimi 26 urodzinami i w dniu urodzin mojego taty. No to może jest to dobry moment, żeby sięgnąć po literaturę, żeby zaprzyjaźnić się z książkami albo audiobookami. Bo ja muszę przyznać, że ostatnio dużo mniej słucham podcastów, jak już to zagranicznych i dotyczących branży filmowej. Natomiast zaprzyjaźniłam się z audiobookami i jestem naprawdę zdziwiona, że patrząc na 8-godzinnego audiobooka byłam w stanie przejść przez niego w 3 dni, spacerując czy jeżdżąc autobusem, czy gotując. Także dla mnie bardzo miłe zaskoczenie i może kwiecień to jest dobry czas, żeby wrócić albo przeczytać książki, które są na waszej liście już od dłuższego czasu. A tymczasem ode mnie już wszystko. Jeszcze raz wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do końca i słyszymy się już niebawem.